Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Każdy jeden dziś ulega, z listem albo z paczką biega. Ludzie swoim pomagają, różne rzeczy posyłają. Chciał posłać serce moje daleko do Lwowa, zapytać, czy wysoki zamek stoi, gdzie już pusi chowa. Czy pod ratuszem jeszcze siedzą lwi, czy w stryjskim parku wiosną pachną łzy.
Jak dobry jest.
Czy w nocy grają lwowskie tam zegary i gdzie batiary nasze są?
Ciepłe rzeczy i apteka, dobre ale dla człowieka. Ja już posłał nie jednemu, lecz co posłać miastu mym.
Ja dziś posyłam właśnie serce moje daleko do Lwowa, gdzie my z Karolciu mieli szczęści swoje, gdzie życia połowa.
Na każdej lawce tam wspomnienia świat, na każdym kroku własny lwowski świat.
Ja mówię wam, a kto chce, niech się kłóci, że wróci do nas dwóch.
To była Wesoła Czwórka w utworze emigracyjnym z 1955 roku Serce dla Lwowa Wiktora Budzyńskiego. Witamy Państwa w Kresowym Saloniku, cotygodniowej sobotniej audycji na antenie Radia Gdańsk. Dziś już jesteśmy w tradycyjnym składzie, zatem witają Państwa jak zawsze serdecznie Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Niestety, drodzy Państwo, złożony chorobą nie mogłem w ubiegłym tygodniu spotkać się z Państwem. Dziękuję natomiast redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu za wsparcie i zastępstwo i oczywiście panu Michałowi. Już na szczęście wróciłem do sił i cieszę się, że mogę się z Państwem usłyszeć tuż przed Wigilią i Bożym Narodzeniem.
O świętach na Kresach opowiemy w drugiej części audycji. Teraz chcielibyśmy Państwu przedstawić laureatów 5. edycji nagrody Semper Fidelis. Wyróżnienia, które przyznawane jest przez kapitułę Instytutu Pamięci Narodowej osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
A uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek i dyplomów miała miejsce 15 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Dwóch z pięciu laureatów, drodzy Państwo, mieliśmy przyjemność gościć w Kresowym Saloniku. Posłuchajmy, co po otrzymaniu nagrody powiedział Adam Kiwacki, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Proszę Państwa, stoi za mną kilkadziesiąt tysięcy koleżanek i kolegów, które na przestrzeni tych 35 lat działały w naszej organizacji. To jest dla Was podziękowanie. Są dwa imperatywy, którymi my się kierujemy. Mamy to zapisane w statucie na kilkudziesięciu stronach, ale my to streszczamy dwoma takimi zadaniami. Pierwsze, mamy zobowiązanie wobec naszych przodków. Musimy uszanować to, co oni tam stworzyli przez 600 lat, tego naszego jestestwa tam na wschodzie. To była ewidentna część Polski, tego nie wolno zapomnieć. W podręcznikach historycznych mamy wiele do uzupełnienia w różnych innych narracjach, ale to jest jedna sprawa. Tym sobie doskonale radzą oddziały, tych 55 oddziałów, które istnieją w całej Polsce. Tam jest ta główna nasza organizacyjna robota. Festiwale krecowe, pomniki, ja nie wiem, ile mamy tych pomników pamięci. Są pomniki orląt włoskich, są pomniki pomordowanych profesorów, pomników i różnego rodzaju upamiętnienia i tam się odbywają cykliczne co roku uroczystości, festiwale kresowe i tak dalej. Ale druga sprawa, dla mnie osobiście znacznie ważniejsza, to jest to, co po nas zostanie, co przekażemy naszym dzieciom, wnukom, po prostu tym, którzy przyjdą po nas. I to jest zadanie najtrudniejsze i najważniejsze. Zastanawialiśmy się, jak przełożyć historię na język współczesny, jak dotrzeć do młodzieży, do dzieci. Mamy taką imprezę, uroczystość, ja to nazywam lekcję historii, Bieg Orląt Lwowskich. Fakty są takie, w obronie Lwowa, wtedy w latach 1918, te trzy tygodnie i później w obrodzeniu te pół roku, zginęło 1421 dzieci i młodzieży. Najmłodszy nazywał się Janek Kukawski, miał 9 lat. I naszej organizacji pomysł jest taki, biegną w biegu tylko 9-letnie dzieci, bo tyle lat miał ten najmłodszy, ten Janek Kukawski, ten bohater, on ma na Łyczakowie swój grób. Czyli możesz pobiec w tym biegu tylko raz w życiu, jeden raz, w przyszłym roku będziesz za stary, będziesz miał 10 lat. I biegną na dystansie 1421 metrów, bo tylu tam zginęło. Proszę Państwa, rezonans tego przesłania temu jest niesamowity. Po tym biegu każde dziecko otrzymuje medal i pamiątkowy taki dyplom, nieraz koszulkę, jak nas na to stać. Każde dziecko z tego biegu, pytane po uroczystości przez dziennikarzy, co z tego wynosisz, no wiem, że było takie miasto Lwów. Nie ma lepszej lekcji historii adresowanej do młodych ludzi niż taka forma. W tym roku w Polsce biegło 6500 kilkadziesiąt dzieci w 50 miejscowościach. To już jest impreza ogólnopolska. Będziemy prosić Państwa, zwracam się do ludzi, którzy tutaj są gospodarzami dzisiaj, żebyście objęli ten bieg w przyszłym roku szczególną opieką. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, drugie przesłanie, jak trafić do młodzieży, do tych starszych, do maturzystów. Marzy mi się taka forma działania, jak na przykład mają to nasi bracia z Izraela, że tam każdy, kto zbliża się do tego wieku dojrzałego, musi być w Oświęcimiu, żeby zobaczyć, co się tutaj kiedyś wydarzyło. To są takie dwie podstawowe formy ogólnopolskie, które jesteśmy w stanie udźwignąć. Panie prezesie, bardzo liczę na współpracę w tych materiach. I ostatnia sprawa, wojna, to co się dzieje na wschodzie. Ukraina jest naszym najważniejszym sojusznikiem. To jest nasza siostra. Tu nikt nie ma wątpliwości co do tego. Ale proszę Państwa, w rodzinie nie może być bałaganu, a mamy bałagan w stosunku polsko-ukraińskich. Zwróciliśmy się do pana prezydenta Dudy z takim apelem, żeby nie faszerować następnych pokoleń tym, co było i tylko tym, bo to jest droga donikąd tak naprawdę. Tutaj jest Leon Popek, mój przyjaciel. On to wszystkim powie. 2000 ekshumowanych skutecznie, a 200 tysięcy zamordowanych. Taka jest statystyka. Czyli krótko mówiąc, idziemy. Szacunek, panie profesorze, wiem, co pan robi, co pan chce zrobić, ale to naprawdę jest droga. Nie powiem donikąd, ale taka bardzo mozolna. Może trzeba wreszcie zrobić jakiś taki gest, upamiętnik jednoznacznie i przekazać to młodzieży w sposób taki. Był wielki dramat. Ja się odważę powiedzieć, że na tym ludobójstwie Ukraińcy stracili więcej niż Polacy. My straciliśmy 200 tysięcy ludzi, ale oni stracili kontakt taki duchowy z nami, z tą nacją, która dała im najwięcej przez tych 600 lat. Zmierzam do tego, że czas najwyższy, żeby wreszcie zrobić jakiś ogólnonarodowy gest i powiedzieć, było, modlimy się za nich, natomiast teraz chodźmy razem do przodu. Wy Ukraińcy i my Polacy. Nie może być w rodzinie bałaganu, szczególnie teraz, jak oni stukają do Unii Europejskiej i tak dalej. Tak. Ktoś powiedział, że na pogrzebie nie mówi się o oddawaniu pieniędzy, no ale są tacy, którzy chodzą tylko na pogrzebie, więc kiedy im to powiedzieć? Uważam, że czas najwyższy, ja wiem, że rzucam w tej chwili weter słowa niepopularne, ale tak zwana poprawność polityczna nie zawsze popłaca. Mamy takie hasło, to już ostatnie zdanie, kresy to nasz obowiązek. Proszę Państwa, to nasz obowiązek wszystkich siedzących na tej sali i wszystkich, którzy pod biało-czerwoną flagą stoją. Bardzo dziękuję za tą nagrodę. To jest nagroda dla mojego środowiska. Jesteśmy zaszczyceni.
Jest nam szczególnie miło przedstawić kolejnego laureata nagrody Semper Fidelis, wielokrotnego gościa naszej audycji, a także kresowych śród literackich. To Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
Panie prezesie, czcigodni goście, kresowianie, potomkowie wypędzonych, moi najbliżsi. Proszę wybaczyć, że zacznę może trochę krotochwilnie. Podczas jednego z wczesnych moich wystąpień w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w ramach dyskusji po prezentacji, stał siwowłosy, bardzo już wiekowy kresowianin i opowiedział taką przypowieść, anegdotę z własnego dzieciństwa, jak to gdy miał lat kilkanaście, wezwał go do siebie ojciec i udzielił mu pewnej lekcji. Synu, jeśli kiedykolwiek będziesz zabierał głos publicznie, pamiętaj o trzech zasadach. Stój, żeby cię widzieli. Mów głośno, żeby cię słyszeli. Mów krótko, żeby cię lubili. Ja nigdy się do tej zasady nie stosuję. Wiedzą to uczestnicy dziesiątków prezentacji, które miałem okazję przygotować, ale dzisiaj spróbuję się ograniczyć do jednego wspomnienia i kilku podziękowań. O kresach mam okazję mówić we wszystkich możliwych miejscach od lat, więc nie o samych kresach dzisiaj. Chcę sięgnąć pamięcią do takiego wydarzenia, które dla mnie było pewnego rodzaju początkiem tej drogi. Był rok 1978, schyłek PRL-u. W szkole podstawowej w Warszawie na Sadybie w jednej z sal miałem okazję zorganizować pierwszą wystawę poświęconą wówczas harcerstwu, ale tak naprawdę złożoną niemal wyłącznie z materiałów, które moja mama Lewowianka wywiozła jako wypędzona jednym z ostatnich transportów, który przybył we Lwowa w 1946 roku. Członkowie komisji jakoś nie zwrócili uwagi, że prawie wszędzie jest tam Lwów, i ten konspiracyjny, i ten antysowiecki, są i Orlęta. Ja miałem wtedy 18 lat. Tak to się mniej więcej zaczynało. Chciałbym powiedzieć, że nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby tej całej epopei wielu lat działania na rzecz popularyzacji tego niezwykłego dziedzictwa, gdyby nie postać mojej mamy, Lwowianki, która odeszła 2 lata temu, która tak naprawdę, chociaż przez dziesiątki lat po wojnie mieszkała w Polsce, nie wyjechała ze Lwowa, i która w naszym domu na Sadybie prowadziła swoistego rodzaju salonik kresowy. Wiele takich było w Warszawie i w całej Polsce, gdzie spotykali się wypędzeni lwowiacy, kresowiacy, podtrzymując w czasach, kiedy trudno było to robić w przestrzeni publicznej, pamięć o utraconym dziedzictwie. Więc po pierwsze traktuję tę nagrodę jako pewien wyraz ogromnego uznania, szacunku dla moich przodków i tych setek kresowian, których spotkałem na swojej drodze w życiu, którzy w dziesiątkach, setkach historii mieli okazję pokazywać ten fascynujący świat wielokulturowych, wieloreligijnych, wieloetnicznych, tak zróżnicowanych, a przecież tak nam bliskich, ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ale nie byłoby tej nagrody i nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie pewne wydarzenie z roku 2007. Wtedy, szukając dla siebie pomysłu na życie, zapukałem do skromnego pokoju w suterynie przy ulicy Karowej, gdzie urzędował dyrektor świeżo powołanej Warszawskiej Instytucji Kultury Piotr Jakubowski, i który na hasło, żeby tak poprowadzić pod szyldem Domu Spotkań z Historią w Warszawie cykl popularyzujący dziedzictwo kresów, zareagował natychmiast. No i tak wchodzimy w 18 rok tego cyklu, aż trudno mi w to uwierzyć. Proszę Państwa, bardzo serdecznie chcę też podziękować już nie dziesiątkom, a setkom instytucji, organizacji, stowarzyszeń w całym kraju, których miałem okazję gościć z prezentacjami, z wystawami, z dziesiątkami innych inicjatyw, bo tak naprawdę to ta mrówcza praca, która podejmowana jest na co dzień, jak Polska długa i szeroka i poza jej granicami, powoduje, że świadomość dziedzictwa ziem wschodnich nadal trwa. Proszę Państwa, i na koniec proszę pozwolić, że w sposób szczególny podziękuję komuś, komu zawdzięczam najwięcej, kto z stoickim spokojem i godną najwyższej pochwały cierpliwością znosi nieobecność męża w domu, mojej żonie Magdalenie. I chciałem też bardzo serdecznie podziękować moim dzieciom, które tolerują to, że ojciec zdradza je dla kresów. A na koniec chciałbym, proszę Państwa, jeszcze sięgnąć do krótkiego cytatu, adekwatnego w każdym czasie, w każdych okolicznościach, fragmentu wiersza jednego z wspaniałych kresowian urodzonego w Ilincach na wschodnim Podolu, dzisiaj kompletnie zapomnianego romantycznego poety Seweryna Goszczyńskiego. Warto przypominać ten tekst, ponadczasowy i jego piękne przesłanie. Saćmy, przyjacielu, róże. Długo jeszcze, długo światu szumieć będą śnieżne burze, saćmy je przyszłemu latu. My, wygnańcy stron rodzinnych, może już nie ujrzym kwiatu, a więc saćmy je dla innych, szczęśliwszemu saćmy światu. Pisał w pierwszych dwóch zwrotkach Seweryn Goszczyński i myślę, że to jest nasz podstawowy obowiązek, by o tym nieprawdopodobnie bogatym dziedzictwie nie tylko Rzeczypospolitej, ale całej tej części Europy mówić jak najwięcej i odnosząc się do słów moich poprzedników, jak najczęściej do naszych następców, do młodego pokolenia. Dziękuję bardzo.
Już dziś, drodzy Państwo, zapraszamy na prelekcję pana Tomasza Kuby Kozłowskiego tuż po świętach, 27 grudnia w ramach 22. już kresowej Środy Literackiej, comiesięcznych spotkań organizowanych przez Fundację Pomorskich Kresowian. Tak więc, drodzy Państwo, w środę 27 grudnia o godzinie 13 w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Kuba Kozłowski opowie, jak dawniej obchodzono i świętowano Sylwestra, Nowy Rok i Karnawał na Kresach.
To w Gdyni. Natomiast tego samego dnia, 27 grudnia, kilka godzin później, mianowicie o godzinie 17 w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury, tradycyjnie w herbaciarni u Oblatów, odbędzie się prelekcja Na kresowym talerzu, podczas której Tomasz Kuba Kozłowski przybliży Państwu smaki, smaczki i przepisy z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Zapraszamy na 22. Kresową Środę Literacką.
A my po krótkiej przerwie zapraszamy Państwa na drugą część kresowego saloniku. A przed przerwą posłuchajmy fragmentu pieśni do wiersza wspomnianego Seweryna Goszczyńskiego.
Saćmy, przyjacielu, róże, długo jeszcze, długo światu szumieć będą śnieżne burze, saćmy je przyszłemu latu. Szumieć będą śnieżne burze, saćmy je przyszłemu latu.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Stało i
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Już jutro o tej porze zasiądziemy do wspólnej, rodzinnej wieczerzy, dzieląc się z najbliższymi opłatkiem przy wigilijnym stole.
Dlatego pozwoliliśmy sobie drugą część audycji rozpocząć polską kolędą, śpiewaną w rytmie poloneza, pieśnią o Narodzeniu Pańskim, której autorem jest urodzony w Hołoskowie, niedaleko Stanisławowa, poeta epoki Oświecenia, Franciszek Karpiński.
Jak zawsze w audycjach poprzedzających Boże Narodzenie, razem z Państwem wracamy wspomnieniami do kresowych tradycji i zwyczajów świątecznych. Zanim posłuchamy wspomnień, oddajmy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu.
Dzień dobry panom mówię i dzień dobry państwu. Jutro Wigilia, więc nasze dzisiejsze kalendarium będzie trochę inne. Zajrzymy do gazet z przeszłości. Kurier Lwowski ze środy 24 grudnia 1924 roku podaje na stronie czwartej w rubryce Różne wiadomości taką oto. Karp jest bohaterem dnia. Wożą go w beczkach po wszystkich miastach i wioskach. Bez niego Wigilia straciłaby swój tradycyjny charakter. Żarłoczność ludzka jest tak wielka, że gdyby nie nadzwyczajna jego płodność, ów smaczny gatunek dawno by znikł z powierzchni świata. To informacja dla tych, którzy od lat wpierają nam, że karp na święta to wymysł PRL-u. A nie, proszę bardzo, oto dowód. To teraz Gazeta Lwowska, czwartek 24 grudnia 1925 roku. Co dzień niesie w tej rubryce stoi. Pasterka w katedrze odbędzie się w tym roku 25 grudnia o 6 rano, przedtem o 5 jutrznia. Dyrekcja Miejskiej Kolei Elektrycznej zawiadamia, że 24 grudnia bieżącego roku, jako w dzień wigilijny, ruch wozów tramwajowych ograniczony będzie do godziny 18. Dnia 25 grudnia, to jest w piątek, jako pierwszy dzień Bożego Narodzenia, ruch wozów tramwajowych rozpocznie się dopiero od godziny 13 z końcowych stacji. Chór drukarzy lwowskich odśpiewa kolędy w pierwszym dniu świąt, podczas sumy o godzinie 11.30 przed południem w kościele świętego Mikołaja. Na koniec jeszcze Gazeta Apoleska z 25 grudnia 1937 roku z pewną refleksją zatytułowaną przy opłatku, a brzmi ona. A polityker, co tak chętnie rozsnuwa plotki, to na rząd, to na władzę, to na swoich najbliższych znajomych, przy wigilijnym stole powstrzyma nieco swój plotkarski język, choćby dlatego, żeby się ością spożywanej rybki nie udławić. A i tak mądrala, który wszystko co polskie, nasze, za nic ma. A tylko zagraniczne mądrości wychwalające, uniesione czarem polskiej wigilii, pomyśli sobie, że jest przecież Polakiem i nie jest jeszcze u nas tak źle. To tyle z gazet z przeszłości. Jak widać, świat się nie zmienia.
Czy świat się nie zmienia? Posłuchajmy, jak nasz wieszcz narodowy obchodził Wilię i święta Bożego Narodzenia. Opowie nam o tym pani Leokadia Aszkiełowicz, kustosz Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.
Dla Adama Mickiewicza Wigilia była potrójnym świętem, bo tego dnia poeta obchodził też swoje urodziny i imieniny. Z Wigilią Mickiewicza jest też związana bardzo piękna legenda, którą nam przekazał jego brat Franciszek. Według tej legendy rodzice Mickiewicza na święta z Nowogródka udali się do Załosia, ale w drodze pani Barbara poczuła, że nastąpi wkrótce rozwiązanie, więc zatrzymali się w przydrożnej karczmie. I według legendy Mickiewicz się właśnie tej, jak Boże dziecię w żłobku, tak właśnie Mickiewicz w tej karczmie się urodził. No nie było tam żadnej kolebki, więc według legendy Mickiewicza właśnie za kolebkę służyła książka Krasickiego. I właśnie za pierwszą kolysankę posłużyła właśnie kolenda. Pierwsze wigilie poety były naprawdę bardzo szczęśliwe, spędzane z rodzicami, z braćmi, według tradycji, przy stole zaslanym obrusem, w sianku pod obrusem, z krzesłem dla wędrowcy, tradycyjnymi potrawami bożonarodzeniowymi. No, oczywiście opowieści służącego Blażeja, różne czy śpiewy służących, które właśnie w tych śpiewach później Mickiewicz wspominał, kolędy oczywiście. Mickiewicz później kolędy nazywał arcydziełem poezji polskiej i na wykładach w Collège de France też wspominał o kolędach. Pochód na pasterkę do kościoła farnego, gdzie Mickiewicz i jego bracia byli chrzczeni. W okresie wileńsko-kołowieńskim wigilię Mickiewicz najczęściej spędzał z przyjaciółmi. Właśnie przyjaciele umilali mu te właśnie ten okres. Zawsze pamiętali, że Mickiewicz tego dnia też imieniny obchodzi. Zawsze szykowali coś, jakieś niespodzianki dla poety. Oczywiście studenci byli biedni, więc nie mogli sobie po prostu bogaty stół jakiś tam, ale jakieś skromne potrawy oczywiście były. Były szykowane różne przedstawienia takie na modę przedstawień takich wigilijnych. Też okolicznościowe wiersze przyjaciele na cześć solenizanta tworzyli. No i Mickiewicz też odwdzięczał się im różnymi improwizacjami. Najbardziej słynna Wigilia Mickiewicza z tego właśnie okresu wileńsko-kołowieńskiego to Wigilia 1823 roku, która przeszła do historii, właśnie do literatury polskiej, bo była właśnie tę Wigilię Mickiewicz z przyjaciółmi, niektórymi spędzili w więzieniu. I to była właśnie ostatnia Wigilia Mickiewicza w kraju. W celi Adama przyjaciele się zgromadzili przy winie, bo udało się przemycić wino do więzienia. Jakieś tam były pieśni, były wiersze, wspomnienia dawnych czasów. Odgłos dochodzący właśnie z śpiewanych kolęd też z pobliskiego kościoła. O Wigilii Mickiewicza 1823 roku wiemy ze wspomnień Ignacego Domejki, który też był w tym więzieniu w Bazylianach koło Ostrej Bramy. On pisze: z juczni w noc Bożego Narodzenia dochodziła nas przy wtórze dalekiego organu przytłumiona pieśń przybierzeli pastuszkowie, która to pieśń przenosiła nas w progi domowe, gdzie po nas matki i siostry płakały.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Nieco inne potrawy, drodzy Państwo, i zwyczaje świąteczne towarzyszyły naszym rodakom w zależności od miejsca ich zamieszkania na Kresach. Tak zapamiętał święta pan Benedykt Jurkowski, rocznik 1927, mieszkaniec Pomorza, urodzony w Worochcie, znanym uzdrowisku i ośrodku sportów zimowych na Kresach południowo-wschodnich w województwie stanisławowskim.
Zaczynało się od choinki. Bo choinka u nas to była świerkowa albo jodłowa. Jodło było więcej ceniona i to jodła musiała być ścięta czubek dużej jodły. I to wtedy, kiedy przyjechała brygada i pozyskując te drzewa, to jeden musiał wyjść na sam czubek, ściąć ten czubek i spuścić go na sznurku, żeby się nie połamały te igiełki. To była choinka. Nadleśnictwo nie pozwalało znowu tam w Worochcie wycinać te lasy, tylko wyznaczali te specjalne lasy, że można było tam, gdzie szykowali pozysk większego drewna lub grubszego, to naprzód ścinali właśnie te czubki. To ja pamiętam, że pomarańcze wieszaliśmy na tym jednym igiełce. Taki szpic się zakładało specjalnie. Świeczki były zwykłe, parafinowe, w takich żabkach do gałązki przyczepiało. I to świeczka się świeciła, się wyświeciło, wszystko skapało na ziemi. Ja tarłem zawsze maka. I wszystkie ucierane, co było do ciasta potrzebne, żółtka, to ja ucierałem. Bo była duża taka makurtra, gliniana. kładłem ją sobie między nogi, tu i ściskałem i tak kręciłem i pytałem, mamusiu, dosyć już? Kręć, kręć. I tak kręciłem, a się wykończyłem. Ale ja zawsze tam polizało się trochę więcej, nie? No była kucia podstawą. To była pszenica i to była pszenica specjalnie przygotowywana, żeby ona nie była taka z worka od razu, prawda? Tylko trzeba było tą pszenicę jeszcze brać do tej makutry i ucierać, tak? Lekko, żeby tylko ta skórka taka cieniutka, ale bardzo mocna. To ją się tam razem z cukrem kręciło, aż się ta pszenica zrobiła taka jasna i szybciej się gotowała. Pszenicę się gotowało osobno. Osobno w garku, to też pamiętam, że tak gotowało się i gotowało się, a ona zawsze twarda i twarda i twarda, aż w końcu się dogotowała. I wtedy już jak była pszenica, była ugotowana, to wtedy ucierało się mak z orzechami włoskimi i jeszcze tam coś, jakiś tam cukier dodawany był, to już nie pamiętam, ja tylko oblizywałem palce. Ale jak Wigilia już się zaczynała, to kucia była w misce glinianej, połączona z cukrem, z makiem tartym, z orzechami i jeszcze była taka tradycja. Ksiądz jak był zaproszony na Wigilię do kogoś, to ksiądz to robił, a jak nie, to najstarszy z rodziny rzucał łyżkę tej kuci o sufit. Patrzyli wszyscy, jak to będzie wyglądać. I jak się przyklejała do sufitu pszenica, to będzie urodzaj. A jak tylko mak, to bieda. Była tajemnica w tym taka, że jak było dużo miodu, to się przyklejała pszenica. A cukier też, ale i mak, ale pszenica się trzymała. A jak mało cukru było, czy miodu, bo to do miodu się dodawało do tej kuti. Wszyscy tam huculi właśnie patrzyli, co się przykleiło tam u was.
Swoimi dziecięcymi wspomnieniami z Wigilii 1944 roku podzielił się z nami pan Ryszard Grablis, urodzony w majątku Bożydar w województwie nowogródzkim. To były nietypowe święta. W kryjówce w stajni ukrywał się przed Sowietami wraz z kolegą starszy brat pana Ryszarda, Jan, żołnierz Armii Krajowej. A do domu na wieczerzę wigilijną przybyli nieoczekiwani goście.
W 1944 roku, w dniu wigilijnym do Bożego Daru, tam do mojej mamy, przyszło 5 partyzantów, którzy byli jakimś oddziałem, nie wiem, czy nie wędrującym do Polski, czy gdzie indziej, w każdym razie. Oni poprosili, żeby oni chcieli spożyć z rodzicami Wigilię. Mama przygotowała posiłek skromny. Stół tradycyjnie był pokryty sianem, na sianie położony obrus i na tym obrusie był podany jakiś skromny posiłek. I w ten czas w domu była mama, tata, moja młodsza siostra, ja ten jako czwarty. Starszej siostry nie było. I brat, który ukrywał się w stajni, też nie wychodził, ani jego kolega, także byliśmy sami. Partyzanci spożywali ten posiłek, po cichu śpiewano kolędy i śpiewali. W ten czas po raz pierwszy usłyszałem, rozkwitały pęki białych róż ze zmienioną końcówką. I było tam śpiewane przez nich. Tam w Katyniu, gdzie rosyjski zabił kat, wyrósł na mogile białej róży kwiat. Tak, Wigilia właściwie taka i skromna, i trochę żałosna się odbywała. Partyzanci przed Wigilią coś spróbowali do mnie namówić mnie na jakąś rozmowę, zwrócić się coś, a ja milczałem jak, nie wymawiając żadnego słowa, jak zaklęty. Bo mi mama zakazała, żebym cokolwiek nie powiedział. A oni mówią, pytają do mnie, a gdzie twój brat? A tego, a ja milczę. Mama, widząc takie zapytanie tego, wyjaśniła im, powiedzmy, mówi, no mówi, żałośnie mówiąc, mówi, urodził się od, niemowo jest niemową od urodzenia. I w ten sposób, powiedzmy, zachowała wszelka tajemnica, o której wiedziałem lub nie wiedziałem o domu czy coś. Partyzanci gdzieś wyszli po północy, zadymka śnieżna już była, jak oni wyszli, ale zostawili wiaderko z granatami i jakiś poniemiecki mundur, prosząc, żeby mama zrobiła dezynfekcję. piecu chlebowym. Po wyjściu partyzantów tata wziął to wiaderko z granatami i wyszedł. Jak wrócił do domu, mama pyta, tata mówi, no co, gdzie tam zaniosłeś? A on mówi, no ja zaniosłem do sadu. Mówi, tam schowałem pod krzakami. Poszliśmy spać, nie? W jakieś pół godziny tego straszny lomot do drzwi. I okrzyki, otwierajcie dwier. Wyszedł tata, otworzył drzwi, a do domu wparowali Rosjanie, NKWD-ści z okrzykami. Partyzany, partyzany, gdzie... No mój tata mówi, ja tych nie ma żadnych partyzantów czy coś. Oni się rozbiegli po domu szukając partyzantów. Wrócili po poszukiwaniach w domu. Zmarznięci zaczęli się grzać przy piecu chlebowym. A w tym piecu chlebowym był mundur niemiecki. Po partyzantach tam złożony. Więc mama wzięła najwyższe garki i wszystko, żeby nie było widać tego wyjścia do tego. Na tym tam gotowała to wszystko. Potem jakoś nakarmiła tych i starszynę, i tych żołnierzy. Oni tam się grzeli, ruszali się. A pod spodem się było palenisko do palenia w tym piecu. Także chętnie tam przebywali w tej kuchni, no bo byli zmarnięci. Okazało się, że oni przyszli z posterunku, który był gdzieś w pobliżu, gdzie oni się zaczaili na partyzantów. Tata jeszcze tam ich częstował bimbrem. Jak on taki zaradny człowiek, pędził bimber, żytniówka. W ten sposób, powiedzmy, no, wyglądała ta wigilia partyzancka w 1944 roku.
To były świąteczne wspomnienia pomorskich kresowian, drodzy Państwo. Połączymy się teraz z naszymi korespondentami, najpierw z Lwowa, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało, a następnie z redaktorem Walentym Wojniło z Wilna. Witamy Was serdecznie i świątecznie.
Witamy serdecznie panów i słuchaczy kresowego saloniku. Święta Bożego Narodzenia spędzimy w gronie najbliższej rodziny i bliskich. Razem pomodlimy się, połamiemy opłatkiem i zasiądziemy do stołu wigilijnego, na którym z pewnością nie zabraknie tradycyjnych potraw kresowych.
Nie obędzie się też bez kuti, czyli rodzaju kaszy często pszennej, gotowanej na miodzie z dodatkiem maku, orzechów, migdałów czy rodzynek. Kucie jest drane z tradycyjnym symbolem wieczerzy wigilijnej. Oprócz tego będą też uszka z grzybami, karp i oczywiście kompot z suszu.
Po wspólnej wieczerzy czeka nas czas kolędowania i udział w pasterce.
Opłatek, którym łamiemy się podczas Wigilii, jest nieodłącznym elementem i symbolem łączności między Polakami na całym świecie. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok pragniemy życzyć, abyśmy znaleźli czas dla siebie, doświadczyli chwili spokoju i ciepła w gronie najbliższych.
Niech świat, który wspólnie tworzymy, promieniuje radością, miłością i wzajemnym zrozumieniem. Życzymy, aby nastał długo oczekiwany pokój.
A w nowym 2024 roku kierujemy do Państwa serdeczne życzenia pełne zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności. Niech będzie to rok pełen nowych możliwości i spełnionych marzeń.
Pozdrawiamy świąteczno-noworocznie
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kochani przyjaciele, koledzy redaktorzy i słuchacze tej niezwykłej audycji. Łoty znowu święta, jak mawiają Wilniuki. W wielu domach pewnie już trwają przygotowania do Wigilii, już zjeżdżają się rodziny, bo przecież w naszej tradycji to chyba najbardziej rodzinne święto. Dlatego życzę przede wszystkim zdrowia, by w tych czasach wszelakich wirusów nic nie zakłóciło wielopokoleniowych spotkań przy wigilijnym stole i w kolejnych dniach, gdy odwiedzamy się nawzajem. Życzę też, by w rodzinach o wileńskich korzeniach nie zabrakło na stole naszych tradycyjnych dań. Śliżyków, podsyta, czyli mleczka makowego, grzybowików, jabłkowików, czyli pierożków z różnym nadzieniem, no bo reszta dań na większości wileńskich stolów jest chyba taka sama jak w Polsce. Nie może zabraknąć ryby, smażonej lub nadziewanej, zwykle karpia, choć to dość nowa tradycja, kiedyś bardziej popularny był szczupak. Nie może zabraknąć śledzi w różnej postaci, kompotu i kisielu z żurawiny. Kutia ma pochodzenie południowo-kresowe i u nas na północy należy raczej do rzadkości, podobnie jak zupy, tak powszechne tego wieczoru na polskich stolach. Ale nie sam stół się liczy. Oby te święta były dla Was i dla nas czasem wytchnienia, refleksji, czasem dla naszych bliskich i dla nas samych. Niech Boże Dziecię przyniesie do naszych domów spokój i zgodę, miłość i zrozumienie. Niech ta gwiazdka, która prowadziła mędrców ze wschodu, oświeci także nasze dusze i umysły, nie skąpiąc daru słusznych decyzji, by w nowy rok wkroczyć z większą wiarą i nadzieją, radością i pewnością jutra. Niech to Boże Narodzenie pomoże też nam odrodzić się w naszej codzienności, raz jeszcze spojrzeć za siebie, by pewniej ruszyć do przodu z ufnością w Panu. Niech ten nowy rok przyniesie nam z kolei pokój i zwykłą normalność, byśmy nie musieli się zastanawiać, czy to świat oszalał, czy raczej my. Spokojnych, dostatnich, radosnych świąt ze staropolską kolędą w gronie najbliższych. Smacznego slidzika i sliżyka życzę Wam wszystkim, Walenty Wojnilo z Wilna.
Bardzo dziękujemy w imieniu słuchaczy i własnym za życzenia. Miło nam, że do życzeń dołączyła się również siostra Michaela, dyrektorka hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie, którą niejednokrotnie gościliśmy na Pomorzu, a także w Kresowym Saloniku.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Kresowego Salonika. To tak brzmi, dlatego wstrzymałam oddech, Kresowego, czyli wszystkich słuchaczy, którzy Kresy mają w sercu i tych, którzy właśnie mają Kresy w sercu, bo spotkali tych, którzy z Kresów przyjechali tam na Pomorze. Kochani, pozdrawiam Was z dawnych Kresów, z Wilna. Pozdrawiam Was, ja, siostra Michaela, którą na pewno wielu z Was zna. I to pozdrowienie płynie prosto tutaj, powiedziałabym, od serca Matki Ostrobramskiej, bo jesteśmy w hospicjum, a ono jest tak niedaleko Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ta, która właśnie pod sercem nosi swego syna, który się niebawem ma narodzić i przytulając właśnie go, składając ręce, tak jak w obrazie ostrobramskim, przytula jego, a w nim przytula każdego z nas. Kochani, jutro będziecie łamać opłatek. Tuż święta, nowy rok i właśnie wtulmy się w Jezusa, który się rodzi dla nas, żebyśmy poczuli się od razu zwycięzcami w sytuacjach tych, które są trudne. Bo gdzie jest Jezus, tam jest zawsze zwycięstwo. Ono się dokonuje przez cierpienie, może przez samotność, może przez ból, może przez chorobę, ale z Jezusem zawsze jest zwycięstwo, bo On zwyciężył, pokonał wszystko. I to zwycięstwo zawsze się rodzi w bólu i w cierpieniu. I ten, powiedziałabym, moment narodzenia, kiedy mama, dając życie, płacze, jest momentem właśnie uśmiechu i też takiego otwarcia serca, oczu, uszu i wszystkiego dla nowonarodzonego. I właśnie życzę Wam takiej nadziei, radości, że mimo, że są łzy, to jest zwycięstwo i właśnie życzę, żebyście tą radością się dzielili nie tylko w domu rodzinnym, ale u sąsiadów, u bliskich, u przyjaciół i u nieprzyjaciół, żeby miłość nas zwyciężała i żeby miłość dawała nam poczucie szczęścia. Szczęścia, bliskości, miłości i zwycięstwa w każdym wezwaniu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie siostra Michaela z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki z Wilna.
I my, proszę Państwa, dołączamy się do życzeń, życząc Państwu błogosławionych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.
Spędzonych w gronie najbliższych, przy kutli, łóżkach z grzybami, śliżykach, kisielu żurawinowym, tak jak to było na kresowych stołach naszych antenatów. A że pod choinką, nazywaną na Kresach południowo-wschodnich drzewkiem, nie mogło zabraknąć prezentów, to i my mamy dla Państwa trzy książki. Sławomira Kopra i Tomasza Stańczyka, Najdalsze Kresy, Ostatnie Polskie Lata, wydawnictwa Fronda.
A żeby te trzy książki pana Sławomira Kopra i Tomasza Stańczyka otrzymać, podajemy i jak zawsze prosimy Państwa o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji, a numer telefonu niezmienny 601 979 828.
Powtórzę numer 601 979 828. Czekamy na Państwa telefony. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy razem z realizatorką Julią Baranowską do Kresowego Saloniku za tydzień, 30 grudnia. Jak zawsze, kilka minut po godzinie 16:00. A na zakończenie dzisiejszej audycji jeszcze jedna kolęda Franciszka Karpińskiego. Śpiewa Bernard Łalysz.
Bracia Maciejo, ja ci pomoreję, znaczy coś dziwnego, w Betlejem się dzieje, rzućmy budy warty stada, niechaj nimi Pan odkłada, mamy do świata w żłobie zobaczymy. Patrzcie, jakie dnie okryte w żłobku panie znakomite. Żadnie przy Betlejem, Betlejem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.